jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Miał zaledwie 30 lat, gdy otrzymał Nagrodę Pulitzera, najwyższe wyróżnienie dziennikarskie. Jednocześnie został ukarany przez amerykańską administrację, której nie spodobała się krytyka wojny w Wietnamie. By odbudować reputację, zdecydował się wyjechać za żelazną kurtynę. O Polsce wiedział tylko tyle, że to jeden z krajów komunistycznych. Poznajmy postać Davida Halberstama. W grudniu 1964 roku w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie pojawia się reporter dziennika New York Times. Podkreśla, że Polska jako młody, rozwijający się kraj jest dla niego bardzo interesująca. Te słowa nie przekonują konsula, który odnosi wrażenie, że dziennikarz nie ma pojęcia, dokąd jedzie i jak wygląda kraj, w którym ma objąć posadę korespondenta. Mimo to udaje, że tego nie zauważa. Doskonale zna powód zainteresowania Polską. David Halberstam krytykował zaangażowanie USA w wojnę wietnamską. Opisywał bezsens walki z Wietkongiem i obnażał korupcję reżimu w Sajgonie. Teksty przyniosły mu ogromny rozgłos i prestiżową Nagrodę Pulitzera. Niestety za karę trafił na listę dziennikarzy objętych zakazem dostępu do informacji wojskowych. Nikt z oficerów armii i pracowników Departamentu Stanu nie chce z nim rozmawiać, a to dla reportera oznacza śmierć zawodową. Młody, błyskotliwy dziennikarz znajduje jednak wyjście z beznadziejnej sytuacji. Prosi o wysłanie go za żelazną kurtynę. Z informacji wywiadowczych wynika, że wśród reporterów New York Timesa krąży na ten temat anegdota. David miał żartować, że szybko musi zostać wydalony z kraju komunistycznego, czym odzyska zaufanie i reputację. Do polskiego konsula dotarły także inne pogłoski dostarczone przez agenturę rozlokowaną wśród nowojorskich dziennikarzy. Halberstam opowiadał kolegom, że chce w Polsce znaleźć żonę, ale nie byle jaką. Nie interesuje go ładna sekretarka czy kelnerka, potrzebuje żony, która może podnieść jego pozycję. Z racji żydowskiego pochodzenia nie może liczyć na znalezienie odpowiedniej kandydatki w Ameryce. Mówi otwarcie, że najlepsza będzie aktorka, która dzięki niemu zrobi również karierę w Hollywood. Gdy Halberstam pojawia się w Warszawie, gazety piszą o aferze mięsnej. Przed sądem postawiono kilkadziesiąt osób winnych defraudacji i oszustw. Głównym oskarżonym jest Stanisław Wawrzecki, dyrektor miejskiego handlu mięsem Warszawa-Praga. 2 lutego 1965 roku sędzia Kryże z Sądu Wojewódzkiego w Warszawie skazuje go na karę śmierci. Wszyscy dobrze wiedzą, że wyrok zapadł na najwyższych szczeblach władzy. Gdy milicja i służba bezpieczeństwa wpadły na trop przestępców, braki w zaopatrzeniu w mięso stały się tematem politycznym. Tyle, że nikt nie śmie mówić o tym głośno. Nikt za wyjątkiem Davida Halberstama, który pyta czytelników New York Timesa, ile mięsa jest warte w Polsce życie ludzkie. Przy okazji przypomina, że za przestępstwa gospodarcze skazywano na śmierć w czasach stalinowskich. To znak, że w Polsce mimo odwilży z roku 1956 nic się nie zmieniło. Korespondencję Halberstama przedrukowują dzienniki zachodnio-niemieckie i odczytuje Radio Wolna Europa. A on mimo dyskretnej opieki ze strony władz znajduje nowy temat. Pisze o walnym zebraniu Związku Literatów Polskich, na którym debatowano o zaostrzeniu cenzury i ograniczeniach w przydziale papieru, co ma na celu wstrzymanie druku niewygodnych książek. SBC szybko ustalają, że sprawcą przecieku jest Ireneusz Iredyński, z którym Halberstam regularnie spotyka się w Kameralnej. Iredyński to wschodząca gwiazda literatury, a do tego warszawski bon vivant, który poznaje Halberstama z młodymi, atrakcyjnymi kobietami. Jedną z nich jest Krystyna Stypułkowska. Co prawda nie jest aktorką zawodową, ale zagrała w kilku filmach. Halberstam jest nią zachwycony i po trzech dniach znajomości proponuje jej małżeństwo. Stypułkowska odpowiada śmiechem, myśląc, że to żart. Po odmowie Stypułkowskiej przez jego mieszkanie w pensjonacie zgoda przewija się mnóstwo kobiet. W esbeckich raportach padają imiona Zosia, Basia, Ewa i Elżbieta. I to właśnie ta ostatnia staje się spełnieniem jego planów. Wydarzeniem kulturalnym roku jest warszawska premiera dramatu Po upadku, amerykańskiego dramaturga i eseisty Artura Millera, zresztą laureata Nagrody Pulitzera, którą otrzymał za dramat Śmierć komiwojażera. Nie mniejszą sławę przyniosło mu małżeństwo z aktorką Marilyn Monroe. Burzliwy związek miał ogromny wpływ na jego twórczość, a raczej jej brak, bo w tym okresie przestał pisać. Dopiero w 1964 roku napisał dramat Po upadku, nawiązujący do Monroe, którą w polskiej adaptacji gra Elżbieta Czyżewska. Drzewska zaskakuje widzów. W pewnym momencie, siedząc tyłem do publiczności, wstaje i zrzuca szlafrok. Jest naga, choć nie do końca, bo nagość w teatrze nie może być dosłowna. Widzowie widzą jej ładne nogi, pupę i gołe plecy, ale ma na sobie specjalny kostium, który zakrywa ją z przodu. Choć i tak to akt wyjątkowej odwagi zarówno aktorki, jak i reżysera Ludwika René. Niemniej po tej scenie Drzewska staje się polską Marilyn Monroe. Wystawienie po upadku to sukces teatru dramatycznego. Po spektaklu odbywa się raut, na którym bawią artyści, autor, który przyjechał na premierę, i zaproszeni goście. Wśród nich jest także Halberstam. Jest oczarowany grą i odważną sceną, w której aktorka zademonstrowała wyjątkowo zgrabną sylwetkę. Ale jeszcze większe wrażenie robi na nim to, że Drzewska jest prawdziwą gwiazdą. Zagrała już w 35 filmach. Prasa okrzyknęła ją królową komedii, choć równie dobrze radzi sobie w rolach dramatycznych i na deskach teatru. Dla Halberstama wydaje się idealna. Jest tylko jeden kłopot, bo jest w związku z reżyserem Jerzym Skolimowskim, ale takie drobnostki nie są w stanie zniechęcić amerykańskiego dziennikarza. 5 kwietnia Ekspres Wieczorny ogłasza laureatów plebiscytu Złote Maski, w którym czytelnicy głosują na najpopularniejsze aktorki i aktorów. Najwięcej, bo aż 96 tysięcy głosów, otrzymuje Bohdan Łazuka. Wśród aktorek trzeci raz z rzędu zwycięża Elżbieta Drzewska z liczbą 93 tysięcy głosów. Dla zaledwie 26-letniej aktorki, która rozpoczęła karierę dopiero 5 lat wcześniej, jest to szczyt marzeń. Na pytanie reportera o najbliższe plany odpowiada: na razie żadnych, gram w teatrze, kręcę filmy i coś chyba będę robić w telewizji. Praca w filmie, teatrze i telewizji, czyli codzienność zapracowanej gwiazdy. Tym większym zaskoczeniem jest notka, która 2 tygodnie później ukazuje się na pierwszej stronie Kuriera Polskiego. W niedzielę Elżbieta Drzewska bierze ślub z amerykańskim dziennikarzem. Choć w Kurierze nie pada nazwisko narzeczonego aktorki, cała Warszawa doskonale wie, o kogo chodzi. W kręgu bohemy artystycznej i intelektualnej od 2 tygodni plotkowano tylko na ten temat. Mieczysław Rakowski, dziennikarz tygodnika Polityka, w przeddzień publikacji Kuriera zapisał w swoim dzienniku: Elżbieta Drzewska, młoda, utalentowana i ładna aktorka, żyjąca od kilku lat ze Skolimowskim, wychodzi za mąż za korespondenta New York Timesa w Polsce, Davida Halberstama, bardzo zdolnego dziennikarza. Sensacja w kołach artystycznych niebywała. Rakowski nieprzypadkiem wspomniał o Jerzym Skolimowskim. Rozstanie z reżyserem jest nie mniejszą sensacją niż nagłe rzucenie się w objęcia Amerykanina. Skolimowski i Drzewska byli bardzo znaną parą, związek wiele razy przeżywał trudności. A tu proszę, ledwie po 2 tygodniach od wyprowadzki Drzewska bierze ślub. To prawdziwy temat do plotek. Zaskoczone jest nie tylko środowisko filmowe i wielbiciele aktorki. Niemniej zaskoczeni są esbecy, którzy wiedzieli, że Drzewska często spotyka się z Halberstamem, a nawet nocuje w jego pokoju w pensjonacie Zgoda. Nie przyszło im jednak do głowy, że Amerykanin, który ledwie przed miesiącem składał propozycje matrymonialne z Typułkowskiej, od której dostał kosza, zaproponuje małżeństwo kolejnej kobiecie. Anons w Kurierze zaskakuje także samego Halberstama, który chciał zachować ślub w tajemnicy. Obawiał się, że rozgłos przyniesie komplikacje, i się nie mylił. Już następnego dnia przyszłych małżonków wzywa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i informuje, że dostarczone dokumenty i pozwolenie od ambasadora są niewystarczające, by udzielić ślubu w tak krótkim czasie. Urzędowy termin wynosi minimum 30 dni. Cofa wydaną wcześniej zgodę na ślub w trybie ekspresowym. Zapewnia jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, by para zawarła związek za miesiąc. Paradoksalnie to nie pani młoda jest w niezręcznej sytuacji, lecz jej przyszły mąż. Po publikacji Kuriera akredytowani w Warszawie reporterzy agencji United Press International, Associated Press, Reutera i Agence France Press wysłali depesze informujące o ślubie kolegi. Zaproszono gości, pracowników amerykańskiej ambasady i kilkadziesiąt osób z Bohemy. Przyjęcie weselne ma się odbyć w mieszkaniu Roberta De Vici, sekretarza ambasady USA. Uroczystości weselnych nie da się już odwołać. Halberstam postanawia, że przyjęcie odbędzie się w ustalonym terminie, tyle że z okazji zaręczyn. Na uroczystość przybywa blisko 100 osób. Gości, zagranicznych dyplomatów i dziennikarzy oraz miejscową bohemę artystyczną wita owinięta białą wstęgą poręcz schodów. W mieszkaniu jest pełno kwiatów, balonów i konfetti. Kelnerzy w białych rękawiczkach roznoszą zakąski i obficie częstują szampanem. Jest także ogromny tort. Tak się składa, że wśród zaproszonych gości jest też 5 tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy następnego ranka zdają relacje z przebiegu zaręczyn i treści rozmów. Amerykańscy dyplomaci są zachwyceni Czyżewską, ale związek budzi w nich niepokój. Da się słyszeć głosy, że dziennikarz znalazł się w dość trudnej sytuacji. Jego dotychczasowe krytyczne artykuły mogą skutkować wydaleniem z Polski. Gdyby do tego doszło, żona może się stać zakładnikiem władz komunistycznych. Jeden z sekretarzy ambasady w rozmowie z amerykańskim korespondentem stwierdza pół żartem, że David musi szybko napisać kilka pochlebnych tekstów, by udobruchać komunistów. A jak Związek Czyżewskiej i Halberstama skomentowali polscy goście, o tym opowiem już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Na przyjęciu zaręczynowym goście cieszą się i gratulują, a za plecami Czyżewskiej z niedowierzaniem i sarkazmem oceniają jej krok. Większość powątpiewa, czy w ogóle dojdzie do ślubu. W wielką romantyczną miłość nie wierzy nikt. Motywem ma być chęć zrobienia kariery w Hollywood, w czym z pewnością pomoże jej mąż. Wspomina się również jej 5-letni związek ze Skolimowskim oraz romanse i dość otwarty sposób prowadzenia się. Koleżanki mówią wprost, że Elżbieta dla kariery nie cofa się przed niczym. Esbecy są zaskoczeni, czytając w raportach szczegóły pikantnych historii z udziałem osób znanych z ekranu. Wysłane w przeddzień ślubu doniesienia agencyjne nadały wydarzeniu międzynarodowego rozgłosu. Za sprawą panny młodej, gwiazdy występującej również w filmach prezentowanych na zagranicznych festiwalach. Jest jeszcze jeden zgrzyt. Eugene Kramer z Associated Press w swojej depeszy zacytował kilka zdań z rozmowy z Czyżewską. Powiedziała, że nie zamierza rezygnować z kariery aktorskiej i wyjeżdżać z Polski. Co więcej, nie ma zamiaru zrzec się polskiego obywatelstwa, a nawet przyjąć amerykańskiego. To Halberstam ma się starać o pozostanie w PRL-u przez kolejne 2 lub nawet 3 lata. Halberstam nie ma pojęcia, że Kramer zamieścił tę wypowiedź w oficjalnym przekazie. O tym, co myśli jego przyszła żona, dowiaduje się z zagranicznej prasy. Dotąd wydawało mu się, że jest dla niego gotowa poświęcić karierę i wyjechać. Kilkakrotnie mówił różnym osobom, że Polska to brudna kałuża i on uratuje z niej Elę. Gdy przeczytał jej wypowiedź, w nerwach mówi Kramerowi, że Elżbieta wygaduje głupstwa. Zdaje się, że zawiodła komunikacja i krótki okres narzeczeństwa. Czyżewska nie mówi po angielsku, właściwie dopiero zaczęła naukę. Dotąd rozmawiali po francusku, chodzili do lokali rozrywkowych i odwiedzali znajomych. Po prostu dobrze się bawili, nie rozmawiając poważnie o przyszłości. Jak się teraz okazuje, każde widzi ją inaczej. Małżeństwo amerykańskiego korespondenta z polską gwiazdą filmową, które dla zagranicznych serwisów staje się sensacją, dla partyjnych dygnitarzy jest publicznie wymierzonym policzkiem. Na najwyższych szczeblach władzy zawrzało. Nie dość, że Amerykanin, to jeszcze Żyd. Takiego skandalu nie można przepuścić płazem. Oliwy do ognia dolała notatka w Kurierze Polskim. Takie zapowiedzi na pierwszych stronach dzienników codziennie ukazują się w Ameryce, ale nie w socjalistycznym kraju. Na reakcję nie trzeba długo czekać. 28 kwietnia na łamach Życia Warszawy ukazuje się artykuł zatytułowany Nasze gratulacje. Tekst dotyczy Halberstama, ale nie ma związku z Czyżewską. Chodzi o korespondencje, w których, jak podaje Życie, Halberstam zamiast opierać się na rzetelnych informacjach wykorzystuje kuluarowe ploteczki. Choć trudno w to uwierzyć, laureat Pulitzera, relacjonując międzynarodowy konkurs chopinowski, miał wykryć spisek polegający na faworyzowaniu czerwonych i dowodzi, że Rosjanom przydzielono lepsze fortepiany oraz pozwolono ćwiczyć 2 razy dłużej niż uczestnikom z krajów kapitalistycznych. Gdy jednak ogłoszono wyniki i najwyższe miejsca zajęli właśnie artyści z krajów kapitalistycznych, niezmordowany Sherlock Holmes miał odwrócić kota ogonem i ujawnić poufne informacje od jurorów. Nagle okazało się, że Rosjan dyskryminowano, zaniżając im noty. Nie są to jednak jedyne zarzuty. Inna relacja z Warszawy dotyczyła antysemityzmu w Polsce. Halberstam pisał, że na każdym kroku spotyka ludzi, którzy podkreślają niechęć do Żydów. Autor gratulacji nazwał te wywody łgarstwami. Jego zdaniem Halberstam zapomniał, że w Warszawie działają Państwowy Teatr Żydowski i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Ukazują się również dwa dzienniki Widisz. Pan Halberstam nie wie, albo raczej udaje, że nie wie o tym, iż co roku czczona jest w Polsce pamięć bohaterów getta warszawskiego. Tych, którzy podjęli walkę z hitlerowskim okupantem i którym w tej walce nieśli pomoc żołnierze Polskiego Ruchu Oporu. Na domiar złego korespondencja o antysemityzmie panującym w Warszawie została przedrukowana w zachodnio-niemieckim dzienniku Die Welt. I właśnie tego gratuluje Halberstamowi autor. I partnera, i wspólnych z nim osiągnięć zaprawdę godnej, wolnej i obiektywnej i zawsze prawdomównej prasy. Halberstam nie przejmuje się krytyką podpisaną przez jakiegoś redaktora ukrywającego się pod inicjałami HK. Do swoich współpracowników mówi, że ma to w D. To nawet powód do dumy i dowód dziennikarskiego sukcesu. Innego zdania są zagraniczni reporterzy akredytowani w Polsce. Jak donoszą współpracownicy SB, Albert Dupluy z Agence France-Presse skomentował, że Halberstam zrobił głupio, gdy napisał o antysemityzmie w taki sposób. Natomiast Eugene Kramer z Associated Press oraz Vincent Buist z Reutera są pewni, że artykuł to wstęp przed wydaleniem Halberstama z Polski. Jego dni są policzone, co w kontekście ślubu z Czyżewską, do którego zresztą jeszcze nie doszło, to sytuacja nie do pozazdroszczenia. Do Halberstama powaga sytuacji dociera dopiero następnego dnia, gdy tekst przedrukowuje Trybuna Ludu, naczelne pismo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a jakiś redaktor HK, który jego zdaniem nie może się równać z nim, laureatem Nagrody Pulitzera, to Henryk Korotyński, redaktor naczelny Życia Warszawy. Żarty się skończyły. Tekst Korotyńskiego to jednak dopiero wstęp. 9 maja na ostatniej stronie tygodnika Kultura ukazuje się felieton podpisany inicjałami KTT. Tak swoje teksty sygnuje Krzysztof Teodor Teplic, czołowy publicysta, pisarz, krytyk filmowy i autor scenariuszy. Tytuł Speedy Gonzales nie wskazuje bezpośrednio, o kogo chodzi. Pozwala jednak przypuszczać, że będzie krytyczny. A sam lead potwierdza to przypuszczenie. Pojawił się w naszym kraju człowiek wyjątkowy. Nie wiadomo jeszcze tylko dokładnie, czy jest to wyjątkowy łobuz, czy wyjątkowy dureń. Teplic krytykuje Halberstama, którego poznał i miał okazję czytać jego korespondencję z Polski, bowiem trzeba dodać, że New York Times jest przecież dostępny w warszawskim klubie międzynarodowej prasy i książki. Po lekturze dochodzi do wniosku, że opisuje Amerykanom nieprawdziwy obraz Polski. Kłamie, zmyśla fakty, przeinacza interpretacje, za wszelką cenę chce, aby jego nazwisko, nazwisko podrzędnego w końcu dziennikarza, stało się światowym szlagierem. Oto bowiem kłamca czy dureń, wszystko jedno, dla swojej prywatnej satysfakcji urządza sobie przedstawienie ze spraw dla naszego kraju ważnych, istotnych lub bolesnych, albo też na odwrót rozdmuchuje kwestie nieistniejące albo obciążone ponurym wspomnieniem, aby okrasić nimi poranną lekturę czytelników New York Timesa i zapewnić im łatwiejsze trawienie szczyptą sensacji zza żelaznej kurtyny. Szybkościowiec Speedy Gonzales w kilka tygodni, nie umiejąc słowa po polsku, wie wszystko, we wszystkim się orientuje i o wszystkim feruje wyroki. A jakie? O tym mieliśmy okazję się przekonać. Choć wszystkim wydaje się, że los amerykańskiego korespondenta jest przesądzony, władze milczą. W jednym z raportów napisano, że trzeba się wstrzymać, bowiem wydalenie może mieć negatywne skutki polityczne. 13 czerwca 1965 roku Elżbieta Czyżewska i David Halberstam zawierają związek małżeński, a godzinę później aktorka odbiera złotą maskę. Następnego dnia Ekspres Wieczorny zamieszcza relacje z gali. O ślubie jednak nie wspomina ani słowem, co cieszy Halberstama. Nie wie tylko, że to cisza przed burzą. Przez kolejne miesiące stara się jak może, by w swoich korespondencjach przedstawić neutralne tematy społeczne. Opisuje targi końskie w Zambrowie, które dla obywateli USA są barwnym reliktem przeszłości. Sytuację cyganów, pisze o cenach skupu zboża i żywca, o życiu ludności wiejskiej i budowie zapory w Solinie. wreszcie dociera do niego to, o czym doskonale wiedzą wszyscy dziennikarze akredytowani w Polsce. W pensjonacie zgoda pokoje są na podsłuchu. Zaczyna dostrzegać ciągnących się za nim agentów obserwacji, którzy notują z kim, kiedy i gdzie się spotyka. Przestaje ufać tłumaczom, którzy pracują na dwa fronty. Nie informuje ich o planach, teksty pisze po kryjomu, a po wysłaniu kopię zabiera z teleksu. A przede wszystkim uważa na to, co pisze. Niestety ostrożność nie pomaga. 19 grudnia w New York Timesie ukazuje się tekst pod tytułem „W Polsce też istnieją problemy między Kościołem i państwem”. Tematem jest list polskich biskupów do biskupów niemieckich, w którym padły słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Halberstam dodaje dość krytyczną opinię na temat polskiego rządu, jego zdaniem słabego i zależnego od Moskwy. 3 dni później towarzysz Frąckiewicz z Departamentu Prasy i Informacji wzywa go do MSZ. Upomnienie kończy się pyskówką. 27 grudnia Halberstam ponownie jedzie do MSZ, tym razem do dyrektora departamentu, towarzysza Habasińskiego. Otrzymuje decyzję o cofnięciu akredytacji i wyznaczeniu 7 dni na opuszczenie Polski. Wiadomość o wydaleniu z Polski korespondenta New York Timesa podają wszystkie serwisy agencyjne, ale nie wywołuje ona spodziewanych sensacji. Nawet ambasador USA w Polsce nie przerywa swojej wizyty w Poznaniu i przesyła typową w takiej sytuacji notę protestacyjną. Przejęta nie jest nawet Elżbieta Czyżewska. Żartuje ze służby bezpieczeństwa, mówi wszystkim, że zostaje i ma nadzieję, że władze nie będą jej robić problemów z wyjazdami w odwiedziny do męża. W niedzielę 2 stycznia podczas przyjęcia pożegnalnego dochodzi do sprzeczki pomiędzy Halberstamem i Kramerem z Associated Press. Kramer mówi do kolegi, przecież o to ci chodziło. Halberstam zaprzecza, tłumaczy, że starał się nie drażnić władz. Kramer odpowiada krótko, robiłeś to niedołężnie. 6 stycznia Halberstam odlatuje z lotniska Okęcie do Londynu. Kilka dni później w New York Timesie ukazuje się jego artykuł „Wydalenie to nie żart”. Tym razem żali się i utyskuje na wyrzucenie z Polski. Twierdzi, że władze komunistyczne go skrzywdziły, choć tak bardzo starał się być obiektywny, a wydalenie było dla niego zaskoczeniem. Przy okazji sporo pisze o kraju, w którym spędził rok. Narzeka na marny transport i restauracje, choć czytelnicy New York Timesa nie wiedzą, że stołował się wyłącznie w hotelach Bristol, Europejskim, Polonii i Grandzie, gdzie gościom płacącym dolarami niczego nie brakuje. Importowane trunki i delikatesowe specjały miał na co dzień, bo zagraniczni korespondenci i pracownicy ambasad korzystają ze specjalnego sklepu niedostępnego dla zwykłych obywateli. Jeździł służbowym Mercedesem, a żonie kupił Volkswagena Garbusa. Szczyt motoryzacyjnych marzeń przeciętnego Kowalskiego. Halberstam pisze krytycznie o Polsce, wiedząc doskonale, że jego żona w niej pozostała. Czy nie zdaje sobie sprawy, jakie konsekwencje może ponieść z tego powodu? Tymczasem do Czyżewskiej dopiero teraz dociera, w jakiej jest sytuacji. W ubiegłym roku zagrała zaledwie w 4 filmach, a na bieżący nie ma żadnych propozycji. Nie straciła co prawda roli w teatrze dramatycznym, ale dyrektor na wszelki wypadek przygotowuje za nią dublerkę. O angażu na kolejny sezon nie ma już mowy. Zresztą w teatrze aktorzy i pracownicy dystansują się od niej. Rozmowy przy niej milkną, a za plecami nie mówi się o niej inaczej, niż nazywając ją wulgarnym słowem zaczynającym się na 11 literę alfabetu. Władze umożliwiają jej wyjazd za granicę, licząc, że nie wróci. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich wraca. Opowiada o kilku ważnych spotkaniach z producentami, którzy przygotowują dla niej grunt pod karierę za oceanem. Czas mija, a ról jednak nie ma. I to zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce. W 1966 roku udaje jej się zagrać zaledwie w jednym filmie o jakże przewrotnym w tej sytuacji tytule – Małżeństwo z rozsądku. Skoro uniemożliwienie ucieczki nie zadziałało, w kilku gazetach ukazują się artykuły piętnujące jej postawę. Daje za wygraną, postanawia opuścić ojczyznę. W ramach pożegnania na Okęciu zostaje poddana upokarzającej kontroli w asyście fotoreporterów. Relacje zamieszcza tygodnik Walka Młodych. Niestety znajomości Halberstama nie pomogły Czyżewskiej w karierze za oceanem. Problemem była bariera językowa, jej wschodni akcent. Małżeństwo również nie przetrwało z powodu choroby alkoholowej, w którą popadła. A Halberstam, po zaledwie roku spędzonym głównie na spotkaniach towarzyskich w Kameralnej, stał się specjalistą od polityki za żelazną kurtyną. Napisał też wiele książek o sporcie. W 2007 roku zginął w wypadku samochodowym na autostradzie. Czy kiedykolwiek wrócił jeszcze do Polski? Tego nie wiemy.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.